Dziś trzeci dzień obrad Zgromadzenia Ogólnego Sądu Najwyższego, które ma wybrać 5 kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa tej instytucji.
Od piątku trwa pad, ponieważ wciąż nie wybrano komisji skrutacyjnej, a więcej w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
Od piątku w Sądzie Najwyższym trwa pad w sprawie wyboru kandydatów na nowego pierwszego prezesa. Po 9 godzinach obrad w piątek oraz 7 w sobotę nie wybrano nawet komisji skrutacyjnej. Dzisiejsze obrady, które rozpoczęły się o godzinie 10, miały rozpocząć się od ponownego przeliczenia głosów po trzecim z głosowań w tej sprawie. Komisja skrutacyjna zajmie się liczeniem głosów przy właściwym głosowaniu na kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Wielu zgłaszanych do komisji sędziów nie wyrażało zgody na to, aby zostać jej częścią. Następnie niektórzy sędziowie głosowali przeciwko wszystkim kandydatom. W czasie obrad zgromadzenia wyraźnie zarysował się spór między sędziami powołanymi przez Krajową Radę Sądownictwa w poprzednim składzie, a tymi powołanymi przez obecną KRS. Z jednej strony padały zarzuty o obstrukcję i celowe przedłużanie obrad, z drugiej o arbitralne odrzucanie wniosków przez przewodniczącego obradom sędziego Zaradkiewicza oraz niedopuszczenie do głosu niektórych sędziów. Wygląda na to, że część sędziów chce zignorować ustawę o Sądzie Najwyższym, mówi wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.
Widzieliśmy też obrady w sobotę, które były transmitowane. Z informacji prezentowanych przez media rysuje się obraz, w którym sędziowie starego składu Sądu Najwyższego chcą zignorować obowiązującą ustawę o Sądzie Najwyższym i dokonać na podstawie samodzielnej uchwały wyboru kandydatów wbrew brzmieniu ustawy i prowadzą swoistą obstrukcję procesu nominacji 5 kandydatów. Procedura powołania tych kandydatów dosyć prosta. Każdy sędzia ma jeden głos, wskazuje wybranego przez siebie kandydata. Pierwsza piątka powinna wylądować na biurku prezydenta niezwłocznie po zakończeniu obrad i w zasadzie to powinno trwać 2-3 godziny, maksymalnie z dyskusją 5.
Spośród kandydatów na stanowisko prezydent wskazuje nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Wraz z końcem kwietnia zakończyła się kadencja profesor Małgorzaty Gerzdorf. Z Warszawy dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Para prezydencka złożyła życzenia pielęgniarkom i położnym z okazji ich święta. Dziś przypada Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych. Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda nagrali wideo skierowane do tej grupy zawodowej.
Para prezydencka dziękuje w nim pielęgniarkom, położnym i pielęgniarzom za ich niezastąpioną pracę, zapewniając o swoim szacunku i wsparciu dla nich.
Prezydent i pierwsza dama wskazują, że tegoroczne obchody Dnia Pielęgniarek i Położnych miały być inne, ale wszystko zmieniła pandemia COVID-19, która najbardziej dotknęła zarażonych, a zaraz po nich służbę zdrowia.
Jesteśmy Państwu bardzo wdzięczni za to, że stoją Państwo w pierwszym szeregu walki o życie i zdrowie nas wszystkich. Myślimy i mówimy o Państwu jako o naszych bohaterach, którym winniśmy szacunek i wsparcie.
Nie traćmy nadziei na powrót do normalności w szpitalach, przychodniach, domach opieki i hospicjach. We wszystkich innych miejscach pracy, w całej naszej przestrzeni publicznej. Nie traćmy ducha, wspierajmy się w tym trudnym czasie. Bądźmy razem.
Raz jeszcze dużo zdrowia, wytrwałości, pogody ducha, wszelkiej pomyślności osobistej, a także szczęścia w Państwa rodzinach.
Wszystkiego najlepszego.
Życzenia pielęgniarkom i położnym złożył też dziś w mediach społecznościowych minister zdrowia. Łukasz Szumowski skierował do nich wyrazy szczerego uznania i podziękowania za ich pracę, zaangażowanie i trud.
Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych został ustanowiony przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek w 1973 roku i jest obchodzony 12 maja.
Święto to przypada w rocznicę urodzin Florence Nightingale, prekursorki nowoczesnego pielęgniarstwa.
W tym roku koła gospodyń wiejskich mogą otrzymać 40 milionów złotych. Uchwaloną przez Sejm ustawą w sprawie zajmie się dziś Senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaproponowało w ustawie, że wsparcie państwa w wysokości 40 milionów złotych będą mogły otrzymać zarówno istniejące, jak i nowo zarejestrowane podmioty. W sumie blisko 11 600 kół gospodyń wiejskich.
Nadzór nad ich działalnością według przepisów ma zostać powierzony pełnomocnikowi rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych.
Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa poseł Robert Telus mówi, że działania rządu w tym zakresie to dobry kierunek.
Dzięki temu kierunkowi, który objął rząd Prawa i Sprawiedliwości, koła gospodyń wiejskich są upodmiotowione, mogą prowadzić działalność gospodarczą. I ta ustawa pozwala na to, aby przekazać kolejne środki, 40 milionów złotych dla kół gospodyń wiejskich. Pan premier obiecywał te pieniądze i właśnie dzięki tej ustawie dotrzymuje słowa.
Ustawa o kołach gospodyń wiejskich w 2018 roku nadała im osobowość prawną i umożliwiła otrzymanie pomocy finansowej na realizację zadań istotnych z punktu widzenia społeczności wiejskich. Warunkiem jest rejestracja w rejestrze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
W ubiegłym roku o pomoc finansową ubiegało się ponad 8600 kół, które wnioskowały łącznie o blisko 30 milionów złotych.
Mija dziś 50. rocznica śmierci legendarnego dowódcy II Korpusu Polskiego, generała Władysława Andersa.
Uroczystości rocznicowe rozpoczną się o godzinie 14.30 na skwer przy Placu Wolności w Krośnie-Wicach.
Wezmą w nich udział dr Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej oraz minister Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Złożą oni kwiaty przed pomnikiem generała Władysława Andersa w Błoń Krośniewicach, miejscu urodzenia generała Andersa.
Profesor Wojciech Polak, historyk, podkreśla, że generał Władysław Anders był wybitnym dowódcą i wzorem cnót moralnych.
Władysław Anders to postać wyjątkowa. Człowiek, który właściwie całe życie poświęcił ojczyźnie, odegrał ogromną rolę. Przede wszystkim znana bitwa pod Monte Cassino, zdobycie wzgórza Monte Cassino, ale później także inne walki pod Bolonią, pod Anconą. Był wielkim autorytetem moralnym dla emigracji w kraju. Też wszyscy wiedzieli, pamiętali o generale Andersie. Formalnie komuniści przedstawiali go jak czarną postać, która szkodzi Polsce. Wszyscy wiedzieli, że to jest nieprawda. Generał Anders jako ten pamiętny wielki dowódca był w Polsce powszechnie znany, uznany i szanowany.
Władysław Anders urodził się 11 sierpnia 1892 roku w Błoniu, Krośniewicach koło Kutna. Był wybitnym dowódcą i politykiem.
Pełnił m.in. funkcję generała Dywizji Polskich Sił Zbrojnych i dowódcy Armii Polskiej w ZSRR oraz II Korpusu Polskiego. Sprawował też funkcję naczelnego wodza Polskich Sił Zbrojnych.
Generał Władysław Anders zmarł 12 maja 1970 roku w Londynie. Został pochowany we Włoszech na polskim cmentarzu wojennym pod Monte Cassino.
I na tym kończymy ten serwis. Wiadomości wracają już za godzinę.
A teraz przed nami prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotny deszcz. Deszcze ze śniegiem i śnieg. Na termometrach od 8 do 12 stopni, w dolinach karpackich około 6. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy i wschodzie okresami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Zachodni i północno-zachodni, wysoko w górach porywy wiatru do 80 km na godzinę. Barometry w Warszawie wskażą maksymalnie 988 hektopaskali.